Drodzy Państwo, naszym gościem jest pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Ojcze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Sytuacja pandemiczna, chciałbym zapytać najpierw o to, ona się dynamizuje. Widzimy rozwój czy wzrost zachorowań. Jak okiem rzecznika i Ministerstwa Zdrowia w ogóle wygląda ta sytuacja? Też w kontekście pewnych prognoz, pewnych schematów, które gdzieś tam są wcześniej przygotowywane. Czy to jest to, na co się ministerstwo nastawiało, czy to idzie wolniej, czy szybciej?
Rzeczywiście, tak jak ojciec powiedział, sytuacja w zakresie liczby zakażeń nie dynamizuje się i to dynamizuje się dość szybko. Mamy w tej chwili wzrost tydzień do tygodnia na poziomie mniej więcej 40%, kiedy jeszcze kilka tygodni obserwowaliśmy te wzrosty maksymalnie na pułapie 20%, a najczęściej to był wzrost rzędu 10%, czasem nawet poniżej. Więc zobaczmy na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, mniej więcej 300-400 zakażeń, już doszliśmy do poziomu blisko 800 zakażeń. Teraz średnia dzienna liczba zakażeń to już jest 625, ale to oznacza, że poszczególnych dni mamy więcej zakażeń, właśnie nawet blisko 800. Czy ta sytuacja jest zbieżna z tą, którą zakładaliśmy? No, widząc na początku września przyspieszenie. To przyspieszenie związane z tym, że powróciliśmy do takiej standardowej aktywności. To widać, że to chyba jest pierwsza sytuacja od początku epidemii, ten początek września, kiedy tak naprawdę nasza aktywność na ulicach, w pracy, w szkołach jest mniej więcej na tym samym poziomie, co aktywność przed pandemią. I stąd też takie przyspieszenie musiało nastąpić. Nastąpiło w najbliższych dniach, spodziewamy się wzrostu zakażeń na poziomie mniej więcej 1000 zakażonych dziennie. Musimy się z tym liczyć, ale to na pewno nie będzie koniec. Będziemy szli wyżej w tych wynikach. Co dla nas jest niezwykle istotne, to jest ten współczynnik osób, które zajmują łóżka w szpitalach, ponieważ te wszystkie ograniczenia, które zazwyczaj wprowadzamy, obostrzenia, one tak naprawdę zmierzają do jednego, żeby była mniejsza presja na ochronę zdrowia, to znaczy, żeby było mniej zajmowanych łóżek, żeby system ochrony zdrowia tak w Polsce, jak i w każdym miejscu na świecie, bo po to właśnie obostrzenia są wprowadzane w różnych miejscach, by system zdrowia sprostał rosnącym zakażeniom. Ale widzimy, że wszędzie tam, gdzie jest też dość duża liczba szczepień, to obłożenie w szpitalach nie jest duże. Ono się waha od 8% do 10-12%, a niestety w tych regionach, w których jest dość mało szczepień, to jest Podkarpacie, to jest Lubelszczyzna, to obłożenie widzimy jest większe, na poziomie mniej więcej 30%.
Wspomniał pan o szczepieniach, o to też chciałem zapytać. Zainteresowanie szczepieniami spadło. W początek roku pamiętamy, no taki boom, te pierwsze szczepionki przyjeżdżały, były kolejki, były też nadużycia różne i tak dalej. Natomiast dzisiaj widzimy, że ta liczba zaszczepionych w pełni Polaków no wzrasta, ale to nie jest już taki wzrost jak poprzednio. Jak na dzień dzisiejszy wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o szczepienie i możliwość też zaszczepienia się?
Rzeczywiście, tak jak ojciec zauważył, w tej chwili mamy pewną stagnację w zakresie szczepień. O ile jeszcze na początku, kiedy rozpoczynaliśmy proces szczepień na przełomie roku, liczba chętnych była zdecydowanie większa, kilkunastokrotnie większa niż liczba szczepionek, które przychodziły do Polski. Teraz szczepionek mamy, można by rzec, bez liku, a chętnych jest niestety coraz mniej. Jeżeli popatrzylibyśmy na szczepienia odnosząc do całej populacji kraju, czyli mniej więcej do 38 milionów Polaków, to jesteśmy na poziomie 50%. Ale pamiętajmy, że w tej chwili dzieci w wieku do 12 roku życia tak naprawdę szczepić się nie mogą, ponieważ nie ma jeszcze zweryfikowanych badań klinicznych. Te badania kliniczne są przedłożone do Europejskiej Agencji Leków, ale nie zostały jeszcze potwierdzone, zweryfikowane przez Europejską Agencję Leków, dlatego nie ma jeszcze rekomendacji co do szczepień dzieci do 12 roku życia. Jeżeli przyjęlibyśmy ten poziom szczepienia odnoszący się do populacji ludzi dorosłych od 18 roku życia, których mamy mniej więcej 31 milionów, to jesteśmy na pułapie 60% osób dorosłych zaszczepionych. Na pewno, jeżeli mówilibyśmy o odporności populacyjnej, to musielibyśmy być w granicach 80%. Ale tu jeszcze jeden ważny aspekt. ponieważ odporność populacyjna nie bierze się tylko z samego szczepienia, ale również z przechorowania. I tutaj Państwowy Zakład Higieny prowadzi takie badania seroprewalencji, czyli inaczej można ująć jako badanie odporności. I tutaj jesteśmy między 70 a 80% ludzi z nabytą odpornością, z posiadanymi przeciwciałami. Co znaczy, że to już nie jest tak mało i tego świadectwem też jest właśnie obłożenie łóżek szpitalnych, że ono tak szybko nie rośnie, jak rośnie liczba zakażeń.
Chciałbym zapytać też o to, co z amantadyną, bo rozpoczęły się jakiś czas temu już badania kliniczne nad tym lekiem. To jest już coś innego niż szczepionka, więc na jakim jesteśmy etapie? Czy amantadyna, czy może jakiś inny lek też będzie dopuszczony do tego, by no, posługiwać się nim, by leczyć się przeciwko COVID-19?
Te badania nad amantadyną zlecone Agencji Badań Medycznych przez ministra zdrowia rozpoczęły się przed wakacjami, ale jak sami wiemy, przed wakacjami i w wakacje liczba osób zakażających się codziennie była nieduża, była na niewielkim poziomie. Stąd też był problem z doborem reprezentatywnej próby do tych badań. Pamiętajmy, amantadyna to nie jest lek, który dopiero co wchodzi na rynek, to jest lek wykorzystywany przy schorzeniach reumatoidalnych, ale żeby zbadać zasadność stosowania klinicznego właśnie u pacjentów chorych na COVID, potrzebujemy dość dużej próby. Z tą próbą był problem z uwagi na małą liczbę zakażeń. Do dnia dzisiejszego można by powiedzieć, że ani nie stwierdzono, by amantadyna szkodziła, ale nie stwierdzono również, by w znaczący sposób pomagała pacjentom COVID-owym. Na dzisiaj mamy tutaj status quo. Jeżeli teraz rośnie nam liczba zakażeń, na pewno dobór tej reprezentacyjnej, tak zwanej reprezentacyjnej próby do badań klinicznych będzie większy i w najbliższych miesiącach będziemy mówić już o rzeczywistym wyniku co do możliwości stosowania amantadyny. Widzimy też, że poszczególne instytuty badawcze, ale też instytuty ochrony zdrowia w poszczególnych państwach, tak jak FDA, dopuszczają możliwość stosowania innych leków. My jeszcze jesteśmy na progu dopuszczenia. W tej chwili w Europejskiej Agencji Leków znajduje się kilka leków, które przed dopuszczeniem są w tej chwili do stosowania u pacjentów z COVID-em, więc musimy jeszcze chwilę poczekać.
Panie rzeczniku, jeszcze pytanie o protest niektórych medyków. On tak się zaostrza. Miasteczko Białe też jakoś funkcjonuje, chociaż zawiesiło swoją działalność. Nie wiem, czy już odwiesiło. Ale pytanie, czy jest jakaś droga ku porozumieniu? Jak to wygląda tutaj? Jaki jest etap czy rozmów, czy żądań? Bo te pierwsze żądania protestujących wydały się dosyć mało realne.
Tak, te pierwsze postulaty protestujących, Komitetu Protestacyjnego rzeczywiście były mało realne, bo jeżeli odnosilibyśmy się tylko chociażby do tych żądań płacowych, to musielibyśmy w ciągu 4 miesięcy zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia o 65 miliardów tylko po to, żeby zaspokoić te postulaty płacowe, a w sumie musielibyśmy zwiększyć w ciągu 4 miesięcy finansowanie ochrony zdrowia o 100 miliardów. Kiedy w tym roku wydajemy na całą służbę zdrowia 120 miliardów. Ale dzisiaj kolejny gest ministra zdrowia, doktora Adama Niedzielskiego, który wyciągnął rękę w stronę medyków po tym, no niestety, tragicznym wydarzeniu w sobotę, kiedy jedna ze starszych osób postrzeliła się w miasteczku i niestety doszło do śmierci w wyniku tego postrzału. Minister dziś poprosił Komitet Protestacyjny o wyciszenie tego typu emocji, ponieważ one prowadzą właśnie w tym dość niewłaściwym kierunku. W kierunku, w którym osoba niestety dokonała tak naprawdę zamachu na swoje życie. I myślę, że potrzeba nam tego wyciszenia. I jest dzisiaj apel do medyków, siądźmy z powrotem do stołu rozmów, porozmawiajmy o tych postulatach, porozmawiajmy o ich urzeczywistnieniu, ale na bazie realnych możliwości naszego państwa, budżetu państwa. To spotkanie, myślę, dziś lub jutro powinno dojść do skutku, tak byśmy mogli ze spokojem toczyć rozmowy o zwiększeniu finansowania ochrony zdrowia.
A na ile wiarygodny jest temat, czy informacja, która podaje, iż no za godzinę protestu niektórzy oferują 75 zł tym? Tutaj jest akurat mowa o momencik, o osobach związanych tak, z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, tak, tak.
My też przeczytaliśmy ten artykuł, bo to był artykuł jednego z portali internetowych. Jeżeli do takich sytuacji dochodzi, to na pewno jest to niepokojące. No jeżeli ktoś protestuje za pieniądze, to pozostaje pytanie, czy ten protest jest realny, czy pobudki są rzeczywiście tymi pobudkami wynikającymi z tych postulatów, czy też pobudkami finansowymi. Ja nie wiem i nie potrafię na to odpowiedzieć, bo nie wiem też, ile jest w tym prawdy rzeczywiście o finansowaniu uczestników protestu. Chciałbym, żeby okazało się, że to nie jest prawdą.
Bardzo dziękuję, panie Wojciechu, i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
Pozdrawiam serdecznie.
Z Panem Bogiem, pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, był naszym gościem. Dziękujemy.